Dybuk. Zawładnięcie ciałem żywego człowieka przez ducha zmarłego. Za chwilę będą szczegóły. Joanna Sławińska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dosłownie kultura.
Dybuk to pierwsza część tytułu filmu dokumentalnego, a pełny tytuł to Dybuk, rzecz o wędrówce dusz, a twórca tego filmu, Krzysztof Kopczyński, reżyser, producent filmowy, jest już z nami. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ten film będzie pokazywany na krakowskim festiwalu filmowym i nawet otworzy ten festiwal 31 maja, później zostanie pokazany w dwóch konkursach, tak?
W konkursie... Tak, będzie w konkursie dokumentalnym międzynarodowym i w konkursie polskim.
Punktem wyjścia tej opowieści filmowej, tego pomysłu na film, były wydarzenia na Ukrainie. Pojechaliście z kamerą do Humania, gdzie odbywały się obchody Roku Żydowskiego. Powiedz, dlaczego, jak to się stało, że miałeś taką myśl, żeby w tym momencie tam właśnie pojawić się z kamerą?
Uważam, że to jest miejsce bardzo ważne dla zrozumienia kilku spraw. Po pierwsze, dla zrozumienia Ukrainy, ponieważ Ukrainę widać stamtąd, tak jak świat się widzi w łupince orzecha. Także dla zrozumienia tego, w jaki sposób religia może pomóc współczesnemu człowiekowi zrozumieć śmierć, pokonać ją, przemyśleć, odnosić się do niej z radością, tak jak to robią hasydzi. I to miejsce jest dla hasydów ważne, ponieważ na cmentarzu ofiar rzezi humańskiej z 1768 roku, rzezi, o której piszą Seweryn Goszczyński i Juliusz Słowacki, jest pochowany Cadyk Nachman, uważany przez hasydów za ostatniego wielkiego mistyka Izraela. Nachman przed śmiercią obiecał, że każdego pobożnego Żyda, który na Rosh Hashanah zmówi na jego grobie 10 psalmów, zatańczy i zaśpiewa, wyciągnie za pejsy z Gehenny. I wobec tego na Rosh Hashanah przyjeżdża tam około 30 tysięcy hasydów z 70 krajów.
No, oni wierzą w to, że to zbawienie nastąpi dzięki temu, że wezmą udział w tych obchodach, czy też po prostu dla nich jest to podtrzymanie tradycji po prostu, ale ważnej tradycji?
No, być może stopień ich wiary jest zróżnicowany, ale wydaje mi się, że modlitwa, którą tam zresztą w sposób nakazany przez Nachmana, czyli za pomocą medytacji odbywają, jest modlitwą szczerą.
Te wydarzenia, te ważne dla nich uroczystości nie odbywają się w próżni społecznej, wręcz przeciwnie. Trafiliście do miejsca, które no jest jak tygiel po prostu, tam wrze, tym bardziej, że przyjeżdżacie tam w momencie, kiedy następuje takie wzmożenie patriotyzmu ukraińskiego właśnie w tych okolicach, no w przeddzień wydarzeń na Majdanie, prawda? Czyli to jest jakiś taki moment szczególnie gorący i dobry dla filmowca, dla opowiadania historii.
Tak, to jest prawda, że ten konflikt przed Majdanem narastał. No, konflikt brał się stąd, że hasydzi usiłowali w Humaniu tworzyć własną infrastrukturę, korumpowali władzę. Zresztą to na Ukrainie ówczesnej nie było dziwne. A członkowie prawicowo zorientowanych organizacji lokalnych budowali w tym samym czasie pomnik Goncie i Żeleźniakowi, czyli kozakom, którzy w 1768 roku zmordowali w Humaniu tysiące Żydów i Polaków. I budowali ten pomnik bardzo blisko grobu Cadyka, prowokując w ten sposób hasydów.
Ty właściwie nie stajesz chyba po żadnej ze stron, dlatego że no pokazujesz w pewnym sensie odnowienie się konfliktu dzisiaj, w tym momencie, zderzenie nacjonalizmu, patriotyzmu, pokazujesz te granice pomiędzy nacjonalizmem a patriotyzmem, ale nie rozdajesz ocen, nie mówisz po której stronie jesteś, dajesz się wypowiedzieć obydwu stronom, a jednocześnie to jest właśnie taki dziwny, no taki powrót do historii. bo przecież Ukraińcy do dzisiaj zarzucają Żydom, którzy tam mieszkali. Przypomnę zresztą, że nie tylko Żydzi zostali wtedy wymordowani, ale także Polacy w 1786 roku przez zbuntowanych chłopów miejscowych w poczuciu ich krzywdy, prawda? Oni wtedy mieli takie poczucie krzywdy. Skąd ono wtedy wynikało? Wtedy, w tym momencie? I dlaczego ono się teraz odzywa?
No, Ukraińcy mówią, że Gonta i Żeleźniak reprezentowali nastroje społeczne skierowane przeciwko Żydom, których polscy magnaci używali do realizacji własnych interesów ekonomicznych. Na przykład podnosili podatki albo brali pieniądze za otwieranie i zamykanie cerkwi. A Polacy skądinąd wtedy na tych terenach nie zachowywali się jakoś szczególnie dobrze. Przypomnę tu Stanisława Szczęsnego Potockiego, marszałka Konfederacji Targowickiej, którego wojska zabiły w końcu Gontę i który niedługo potem poprosił carycę Katarzynę II o potraktowanie go jako Rosjanina. Był to jeden z większych zdrajców w historii Polski. No ale z drugiej strony wybudował w Humaniu jeden z cudów świata, wielki park Sofiówka, swojej żonie Zofii, greckiej kurtyzanie. I w tym parku spotykał się Rebbe Nachman właśnie z Zofią, udzielając jej życiowych rad. Więc tradycja tego miejsca jest bardzo zróżnicowana i trzeba też przypomnieć, że no właśnie hasydyzm na Ukrainie, a więc na ziemiach najjaśniejszej Rzeczypospolitej na początku XVIII wieku się pojawia. I jest odpowiedzią na to, że prości Żydzi nie rozumieją bardzo skomplikowanych nauk ówczesnych rabinów, a hasydyzm jest nauką prostą, jakby zbliżającą prostego hasyda, hasyd to znaczy pobożny, do Boga.
No i teraz Ukraińcy wspominają jeszcze czasy, tam padają takie zarzuty, że właśnie Żydzi mieszkający wtedy na przełomie XVIII i XIX wieku właśnie pobierali jakieś tam kwoty za to, żeby można było odbyć uroczystości religijne czy pochować swojego bliskiego, że stawiają wiele zarzutów i w tym momencie pojawiają się Żydzi, którzy chcą obchodzić swoje święto, chcą tam doznać właśnie tego symbolicznego zbawienia, ale jednocześnie, żeby to się mogło odbyć, to pomagają finansowo władzom miasta. I to wywołuje gniew, tak, miejscowych. Więc jak gdyby historia wraca.
To nie tyle oni pomagają, ile korumpują te władze.
Wręcz, tak.
I to jest udowodnione przez ukraińskie organizacje lokalne. Natomiast oczywiście problem jest szerszy, dlatego że jest to problem imigrantów, ponieważ kilkuset hasydów mieszka już na stałe w Humaniu, reprezentując zupełnie inne podejście do świata i nazywając część tego niespełna 100-tysięcznego ukraińskiego miasta małym Izraelem. Ukraińcy boją się tego, boją się religijnego fanatyzmu hasydów, boją się tego, że oni właśnie korumpują władzę. To się wszystko dzieje w przededniu Majdanu, więc nastroje społeczne wówczas są bardzo gorące. I to się staramy pokazać w filmie.
I tak właśnie jak Krzysztof Kopczyński wnikliwie i z każdej strony opisuje ten problem w naszej rozmowie, tak też pokazuje to w filmie. W filmie, który jest szalenie ciekawy, a do tego jeszcze... ja myślę, że on mówi o naszym współczesnym świecie, o współistnieniu kultur i ludzi różnych narodowości, kultur, którzy się stykają na tym samym terytorium. To nas czeka prawdopodobnie. Nasz świat w tę stronę idzie. Piękne zdjęcia Jacka Petryckiego. Chyba czas na wyjaśnienie przynajmniej częściowe tego tytułu. Dybuk, rzecz o wędrówce dusz.
No, dybuk, tak jak to zostało na początku powiedziane, to jest dusza zmarłego, która wchodzi w ciało żyjącego człowieka. I dybuk jest dla nas metaforą. Jest metaforą różnych powtarzających się na tych ziemiach zachowań i no, metaforę jest trudno wyjaśniać, ale naszym celem, gdy ten film robiliśmy, było jak najwięcej zrozumieć tego, co tam się dzieje i także zbliżyć się do śmierci, do tematu śmierci, która tam często się pojawia, nie wiadomo dlaczego.
Krzysztof Kopczyński, reżyser filmu pod tytułem The Book, rzecz o wędrówce dusz, który otworzy 55. Krakowski Festiwal Filmowy już 31 maja, był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Rozmawiała Joanna Sławińska.
Dosłownie kultura.